Cześć, witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii Zagadek Kryminalnych. Dzisiaj chciałabym przedstawić Wam sprawę, którą możecie już kojarzyć z kilku popularnych produkcji filmowych i serialowych. Ja pierwszy raz zetknęłam się z nią dzięki miniserialowi Miłość i Śmierć na HBO. Jest on oparty na prawdziwej historii Candy Montgomery. Myślę jednak, że nawet jeśli mieliście już okazję poznać tę sprawę za pomocą filmów lub seriali, to dobrze jest wrócić do źródła i poznać prawdziwe wydarzenia kryjące się za scenariuszem. Dlatego jeśli teraz chcielibyście zagłębić się w tę prawdziwą historię, to zapraszam Was do oglądania. Candice Lynn Wheeler urodziła się 15 listopada 1949 roku w mieście Lucas w stanie Texas w Stanach Zjednoczonych. Jej ojciec był żołnierzem, przez co Candy spędzała większość dzieciństwa i młodości podróżując między jednym a drugim garnizonem. Życie na własnych warunkach zaczęła dopiero w wieku 18 lat, gdy poznała Pata Montgomery'ego. W tym czasie pracowała jako sekretarka, a Pat był elektrykiem w firmie Texas Instruments. Zaledwie 2 miesiące po pierwszym spotkaniu byli już zaręczeni i na początku lat 70. pobrali się. 2 lata później doczekali się narodzin córki, której dali na imię Jennifer, a ich syn Ian przyszedł na świat w 1974. W 1977 roku rodzina przeprowadziła się do miasteczka Wiley w Teksasie. Chcieli uciec od zgiełku stale rozwijającego się Dallas, uważając je za zbyt ruchliwe, zatłoczone i pełne przestępczości. Wiley było bezpieczne, nieduże i panowała tam przyjazna, rodzinna atmosfera. Wydawali się wyjątkowo szczęśliwi. Candy była zakochana w mężu, a dzieci uwielbiały swoich rodziców. Prowadzili wręcz idylliczne życie. Pat pracował i utrzymywał rodzinę, a Candy była gospodynią domową. Pomagała także w szkole, udzielała się w życiu kościoła i śpiewała w chórze. Świetnie odnajdywała się też w zżytej społeczności miasteczka. Była lubiana i uczynna. Candy była drobną, ładną blondynką i miała zaraźliwy uśmiech. Jedną z koleżanek Jennifer, córki Candy, była Alisa Gore. Candy znała mamę Alisy z kościoła. Betty w przeciwieństwie do Candy była spokojna i zamknięta w sobie. Pracowała jako nauczycielka w lokalnej szkole, a jej mąż Alan, podobnie jak Pat Montgomery, był elektrykiem. Małżeństwa prędko się zaprzyjaźniły i choć wiele je różniło, Betty i Candy wkrótce zostały przyjaciółkami. Z biegiem lat, choć z zewnątrz małżeństwo Candy mogło sprawiać pozory doskonałego, kobieta zaczęła zwierzać się przyjaciołom, że nie jest zadowolona ze swojego życia seksualnego z Patem. Czuła się uwięziona i znudzona związkiem. Czuła, że nie miała okazji skorzystać z życia, zaszaleć w żaden sposób, ponieważ teraz miała dopiero 28 lat, a już od 10 była panią domu i jej codzienność była nadzwyczaj monotonna. Późnym latem 1978 roku, podczas meczu siatkówki na przykościelnym boisku, Candy wpadła na męża Betty, Alana, gdy próbowali w tej samej chwili odbić nadlatującą piłkę. To niewielkie zdarzenie, do którego doszło w trakcie gry i na które nikt na boisku nie zwrócił uwagi, spowodowało, że Candy po raz pierwszy spojrzała na Alana inaczej niż do tej pory. Znała go od 9 miesięcy, ale miała wrażenie, jakby znali się całe życie. Alan był do niej bardzo podobny. Także udzielał się w życiu kościoła, był sympatyczny, żywiołowy i kochał dzieci. Candy była nim zauroczona i miała wrażenie, że Alan również marzy o romansie z nią. Od jakiegoś czasu zauważyła, że poświęcał jej więcej uwagi niż innym kobietom w kościele. Często żartobliwie się z nią droczył i dokuczał jej między innymi ze względu na jej umiejętności gry w piłkę. Od czasu do czasu także puszczał do niej oko. Candy odbierała to zachowanie jako flirt i także miała wrażenie, że zarówno ona, jak i Alan są tymi lepszymi połowami w swoich małżeństwach. Dlatego właśnie pewnego dnia po próbie chóru, gdy Alan wsiadł do samochodu i miał jechać do domu, Candy zatrzymała go i wsiadła do auta, siadając po stronie pasażera. Powiedziała Alanowi, że musi z nim porozmawiać, ponieważ jest coś, co ją męczy i nie wie, co z tym zrobić. Wyznała mu, że bardzo jej się podoba. Nie czekała jednak na reakcję mężczyzny, tylko wysiadła i zniknęła. Alan był bardzo zaskoczony tą sytuacją. Do tej pory nigdy nie postrzegał koleżanki żony w tych kategoriach, a zachowanie, które ona odbierała jako flirt, z jego perspektywy było tylko luźnym, przyjacielskim przekomarzaniem się. Był zaskoczony bezpośredniością Candy oraz tym, że inna kobieta niż jego żona mogła być nim zainteresowana. Był niewysoki, nosił okulary z grubymi szkłami i łysiał. Sam siebie nie postrzegał jako atrakcyjnego mężczyznę. Tydzień po tej niespodziewanej interakcji sprzątali razem kościelną salę po spotkaniu chóru. Candy wprost zapytała wtedy Alana, czy byłby zainteresowany romansem, ale mężczyzna odmówił, twierdząc, że nie byłby w stanie zrobić tego swojej żonie. Kilka lat wcześniej Betty wdała się w drobny romans i pamiętał, jak bardzo go to bolało. Kochał małżonkę i nie chciał jej ranić. Alan i Candy rozmawiali ze sobą po raz kolejny dopiero w 29. urodziny kobiety, czyli 15 listopada. Mężczyzna zadzwonił do niej i zaprosił na lunch. Podczas spotkania przełamał lody, wręczając jej kartkę urodzinową. Pojechali do małej herbaciarni, gdzie rozmawiali dłuższy czas, początkowo omijając temat swojej relacji. Dopiero po posiłku Alan wyznał Candy, że nigdy wcześniej nie miał romansu i nigdy by sobie nie wybaczył, gdyby Betty się o tym dowiedziała. Candy odparła, że myśli dokładnie tak samo i że musieliby być bardzo ostrożni, aby nikt oprócz nich się o tym nie dowiedział. Ostatecznie zdecydowali się spróbować, obiecując sobie przy tym, że nie będą angażować się emocjonalnie i chodzi wyłącznie o zabawę. Relacja zaczęła się od niewinnych telefonów ze strony Alana, jednak wkrótce para zaczęła regularnie spotykać się w lokalnych, tanich motelach, zawsze gdy Alan miał przerwę na lunch w pracy. W trakcie trwania tego romansu żona mężczyzny, Betty, zaszła w ciążę, a Candy zorganizowała dla niej przyjęcie niespodziankę. Impreza okazała się ogromnym sukcesem. Wszyscy zaproszeni byli zachwyceni, prezenty były bardzo przemyślane i Candy zrobiła także pyszne ciasto. W lipcu 1979 roku Betty urodziła córeczkę, której dali na imię Bethany. W tym czasie jednak kobieta zaczęła również zauważać zmiany w zachowaniu swojego męża. Czuła, że jest on bardzo zdystansowany i obawiała się o przyszłość ich związku. Poprosiła więc Alana, żeby udali się na terapię dla par organizowaną w kościele. I faktycznie te regularne spotkania uratowały ich małżeństwo. Alan zaczął mieć ogromne wyrzuty sumienia związane z romansem i pod wpływem tych spotkań i terapii postanowił zakończyć relację z kochanką. Candy była bardzo niezadowolona z tej decyzji, jednak po pewnym czasie przyjęła to do wiadomości, pogodziła się z tym i zaczęła szukać nowego kochanka. Alan wciąż jednak był dręczony przez wyrzuty sumienia i uznał, że jedynym sposobem pozbycia się ich będzie wyznanie swojej żonie całej prawdy. Przyznał się Betty do niewierności i nawet do tego, że jego kochanką była jej bliska przyjaciółka. 13 czerwca 1980 roku Alan wyjechał w delegację do Minnesoty, a jego żona uznała, że jest to dobry moment na konfrontację z Candy. Tego dnia Jennifer i Alisa miały iść po szkole na basen, więc Candy pojechała do domu Gorów po strój kąpielowy dziewczynki. Betty zaprosiła ją do środka i początkowo rozmowa przebiegała spokojnie. W końcu Betty wspomniała, że wie o romansie i pokazała kartki i listy, które Candy potajemnie wysyłała do jej męża. Candy przeprosiła przyjaciółkę i powiedziała, że Alan to już przeszłość, że romans zakończył się kilka miesięcy wcześniej i że nie jest zainteresowana mężczyzną. Betty niestety jej nie uwierzyła. Wyszła z pokoju i wydawało się, że idzie ochłonąć, jednak gdy wróciła, miała w ręku siekierę. Candy próbowała załagodzić sytuację, jednak między kobietami doszło do kłótni. Betty zamachnęła się siekierą, jednak Candy uniknęła ciosu i udało jej się wbiec do pomieszczenia gospodarczego. Betty dogoniła ją i przy kolejnym zamachnięciu się siekierą trafiła w jej mały palec u stopy. W pewnym momencie kobiety usłyszały płacz dziecka i Betty zaczęła uciszać krzyczącą koleżankę. Candy wpadła wtedy w szał. Rzuciła się na Betty, wyrwała jej siekierę i zadała jej w sumie 41 ciosów. Betty nie miała absolutnie żadnych szans na przeżycie. Po wszystkim Montgomery weszła pod prysznic, zmyła z siebie krew, następnie wróciła do domu się przebrać i pojechała jakby nigdy nic po dzieci do szkoły, a następnie zgodnie z planem na basen. Wszystkie osoby, które miały wtedy z nią styczność, twierdziły, że zachowywała się zupełnie normalnie. W tym czasie Alan, przebywający na wyjeździe, bezskutecznie próbował dodzwonić się do żony. Betty nie odbierała i on ostatecznie postanowił zadzwonić do swojej byłej kochanki i zapytać, czy spotkała się z jego żoną. Candy przyznała, że około 10 rano była u niego w domu i rozmawiała z Betty, a gdy wychodziła, wszystko wydawało się być w jak najlepszym porządku. Po kolejnych kilku godzinach nieudanych prób kontaktu, Alan postanowił zadzwonić do swojego sąsiada, Richarda Parkera, i poprosił go, aby sprawdził, co dzieje się z Betty i małą Bethany. Około 23:00 trzech sąsiadów, Richard Parker, Lester Gaylor i Jerry McMahon, udało się do domu. Betty nie otwierała drzwi, gdy dzwonili, jednak okazało się, że są one otwarte. Gdy mężczyźni weszli do środka, od razu zobaczyli krew. Opisali to jako grube, zakrzepłe, czerwono-brązowe oceany krwi lśniące na kafelkach. Przerażeni podążyli za śladami do pomieszczenia gospodarczego, gdzie na podłodze leżało zmasakrowane ciało Betty Gore. Na pierwszy rzut oka myśleli, że została wielokrotnie postrzelona. Jej lewe oko było szeroko otwarte i wydawało się, że drugie straciła. Kilka metrów od jej ciała leżała siekiera z drewnianą rękojeścią, częściowo ukryta pod niewysoką lodówką. Na miejsce natychmiast wezwano policję. Sekcja zwłok wykazała, że Betty zadano 41 ciosów siekierą, z czego aż 28 w okolice głowy i twarzy. Zdaniem śledczych, brutalny charakter morderstwa wskazywał na to, że zabójca znał ofiarę. Pojawiła się również teoria, że to zabójstwo mogło być inspirowane filmem Lśnienie, który miesiąc wcześniej wszedł na ekrany kin w Stanach Zjednoczonych. Do tego zdarzenia doszło w piątek 13 i prawdopodobne wydawało się, że sprawca naśladował kinowy horror. Znaleziono ślady sugerujące, że napastnik próbował posprzątać miejsce zbrodni, jednak musiał się poddać, ponieważ krwi było zdecydowanie za dużo. Zabezpieczono również krwawy odcisk buta i kciuka nienależące do ofiary. Krew znajdowała się też na ścianie w łazience oraz w odpływie prysznica, a dzbanek z przypaloną kawą sugerował, że do morderstwa doszło rano. Początkowo śledczy uważali, że to Alan stał za zabójstwem żony i że dokonał tego, zanim wyjechał do Minnesoty. Ostatecznie jednak okazało się, że krwawy ślad stopy nie pasował do niego rozmiarem i że należał do kogoś znacznie drobniejszego. Dalsza analiza ciosów zadawanych ofierze potwierdziła, że napastnikiem był ktoś o bardzo drobnej budowie, kobieta albo nastolatek. Podczas rozmowy ze śledczymi Alan był nadzwyczaj spokojny, biorąc pod uwagę okoliczności. Nie wydawał się zrozpaczony ani wściekły i nie nalegał, żeby policja jak najszybciej znalazła zabójcę żony. Niedługo później udało się ustalić, że jedyną osobą, która tego dnia odwiedziła Betty, była Candy Montgomery. Podczas przesłuchania przez policję 29-latka przedstawiła logiczną, spójną historię wydarzeń z tamtego ranka. Przyznała, że była w domu Gorów i spotkała się z Betty, po czym wyjaśniła, gdzie była później i na potwierdzenie swoich słów miała wielu świadków. Trudno było szukać luk i niespójności w jej wypowiedzi. Dodatkowo wydawało się nieprawdopodobne, żeby ta szczupła, niska kobieta była fizycznie zdolna do dokonania tego okrutnego ataku. Choć Alan Gore początkowo nie wyjawił prawdy na temat swojej relacji z Candy, w pewnym momencie pękł i powiedział śledczym wszystko o romansie. To stawiało kobietę w złym świetle. Miała już nie tylko sposobność, ale także motyw. Gdy skonfrontowano Candy z tą informacją, postanowiła zmienić wcześniejszą wersję wydarzeń i przyznała, że odebrała życie Betty, jednak przysięgała, że zrobiła to w obronie własnej. 27 czerwca 1980 roku, dwa tygodnie po zbrodni, Candy została aresztowana i postawiono jej zarzut zabójstwa. Mieszkańcy miasteczka uważali, że Montgomery zabiła żonę kochanka z zimną krwią, ponieważ gdyby działała w samoobronie, to wezwałaby policję, a nie próbowała sprzątać na miejscu zbrodni i zapewnić sobie alibi. Powinna przejąć się też córką Betty, która została bez opieki na cały dzień i także mogła ucierpieć. Przed sądem Candy twierdziła, że działała w obronie własnej, ponieważ zanim zaatakowała Betty, to Betty rzuciła się na nią dwukrotnie. Próbowała ją uspokoić, jednak sama wpadła w szał w momencie, gdy Betty zaczęła ją uciszać. Okazało się, że miało to bezpośredni związek z traumami z dzieciństwa Candy. Jej matka bardzo często ją uciszała i szczególnie w pamięć zapadła jej jedna sytuacja, gdy miała zaledwie 4 lata i płakała, czekając na wizytę u lekarza. Mama bez przerwy powtarzała ciii i pytała, co pomyślą sobie inni ludzie w poczekalni. To tak bardzo wpłynęło na rozwijającą się dziewczynę, że nie była w stanie wybaczyć swojej matce tego zachowania. I gdy 13 czerwca 1980 roku Betty zaczęła uciszać ją w taki sam sposób, te wspomnienia nagle do niej wróciły i gdy atakowała koleżankę, to w pewnym sensie wyżywała się również na swojej matce. Twierdziła też, że zanim wybuchła, błagała Betty, żeby pozwoliła jej odejść i powtarzała, że nie chce odebrać jej męża i że ten romans to przeszłość. Podczas rozprawy mąż Candy oraz dwójka ich dzieci trwali u jej boku. Obrońca kobiety przedstawił ją sędziemu jako kochającą, oddaną matkę i żonę. Wspaniałą, uczynną kobietę, która była wzorem cnót i nigdy nie zrobiła nic złego. Prawnicy Don Crowder, Elaine Carpenter i Robert Judeschen postanowili za wszelką cenę udowodnić, że Betty najpierw zaatakowała Candy, odcinając jej palec u stopy, a ona podjęła atak tylko, żeby ratować własne życie. Don Crowder zorganizował dla oskarżonej sesję hipnozy z psychiatrą doktorem Fredem Faisonem, doświadczonym hipnotyzerem. Lekarz przeprowadził wywiad z Candy przed zahipnotyzowaniem jej i sporządził szczegółowe notatki z tego, co mu powiedziała. Następnie nagrał wszystkie sesje z Candy i nie zadawał jej żadnych naprowadzających ani sugestywnych pytań. Po 3 godzinach spędzonych w stanie hipnozy kobieta wyznała wszystko. Powiedziała, że w tamtym momencie nie myślała, tak jakby całkowicie straciła nad sobą kontrolę. Gdy miała w rękach siekierę, po prostu zaczęła uderzać Betty i przestała dopiero, gdy fizycznie nie była już w stanie zadać kolejnego ciosu. Dopiero po dłuższej chwili zorientowała się, co tak naprawdę zrobiła i była przerażona. Przed sądem psychiatra powiedział, że to spotkanie Candy z Betty przywołało głęboko ukryte traumy z dzieciństwa i że zabijając swoją przyjaciółkę, Candy nie była świadoma tego, co robi. 30 października 1980 roku ława przysięgłych złożona z 9 osób wydała werdykt, uznając Candice Montgomery za niewinną zabójstwa. Ta decyzja okazała się wyjątkowo kontrowersyjna wśród społeczności. Wiele osób uważało, że Candy dokonała tego zabójstwa z zimną krwią z zazdrości, że była wściekła, że kochanek wybrał swoją żonę, a nie ją. Tłum zgromadzony na ulicy skandował morderczyni, gdy Montgomery opuszczała budynek sądu w towarzystwie swojego męża i adwokata. Po wyroku rodzina przeprowadziła się z Teksasu do Dawsonville w stanie Georgia. Małżeństwo Candy i Pata nie przetrwało. Rozwiedli się krótko po przeprowadzce. Montgomery powiedziała dziennikarzom z Dallas Morning News, że chce mieć to wszystko za sobą i znów żyć normalnie. W późniejszych latach odmawiała już udzielania jakichkolwiek wywiadów. W 1996 roku uzyskała licencję terapeuty pod swoim panieńskim nazwiskiem – Candice Wheeler. Po śmierci Betty jej córki trafiły pod opiekę jej rodziców, a Alan ponownie się ożenił. Jednak ostatecznie to drugie małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Żona adwokata Candy, Donna Crowdera, zeznała, że po procesie mąż zaczął otrzymywać pogróżki, a wielu z jego dotychczasowych przyjaciół kompletnie się od niego odwróciło. Mimo wszystko w 1986 roku mężczyzna postanowił kandydować na gubernatora Teksasu, a w 1991 otworzył swój własny bar o nazwie Game Day Sports Cafe. Niestety, ten biznes okazał się chybiony i doprowadził go na skraj bankructwa, co bardzo negatywnie wpłynęło na jego zdrowie psychiczne. Dodatkowo w 1997 roku brat Donna, Barry, zginął w wypadku i doprowadziło to do tego, że 10 listopada 1998 roku Don Crowder odebrał sobie życie. W 1990 swoją premierę miał film pod tytułem A Killing in a Small Town, w którym rolę Candy wcieliła się Barbara Hershey. Po raz kolejny historia trafiła na ekran w 2022 roku w serialu Candy – Śmierć w Teksasie. Tytułową bohaterkę zagrała tam Jessica Biel. A rok później swoją premierę miała jeszcze jedna produkcja na podstawie tej historii. Serial Miłość i Śmierć z Elizabeth Olsen w roli głównej. I to jest już koniec tej sprawy. Jestem ciekawa, czy trafiliście wcześniej na którąś z produkcji na jej temat i czy przy okazji zagłębiliście się w prawdziwą historię kryjącą się za wydarzeniami na ekranie. Podzielcie się proszę swoimi przemyśleniami na temat wyroku. Czy w tym przypadku, biorąc pod uwagę okoliczności, uniewinnienie Candy było słuszną decyzją? Zwłaszcza, że nie ulega wątpliwości, że to ona trzymała siekierę i zadawała ciosy, które pozbawiły życia jej przyjaciółkę. Jeśli macie też propozycje, o jakich innych sprawach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii, również napiszcie je w komentarzach. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć!